Projekt Mówi Nauka, realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
Dzisiaj w Mówi Nauka dosyć wdzięczny temat. Będziemy rozmawiać o dzieciach, ale z dorosłymi. Magdalena Szmytkę w naszym studiu jest. Będziemy rozmawiać o Baby Lab, czyli pracowni psychologii niemowląt, która wspólnie razem z Instytutem Psychologii Polskiej Akademii Nauki i Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego stworzyli takie miejsce, gdzie właśnie możemy poznawać to, co się dzieje w głowach maluszków. Cześć.
Cześć.
Magda, powiedz, co szczególnego różni ten zakład od innych na uniwersytecie czy na panie?
Przede wszystkim myślę poziom hałasu, ponieważ u nas rzeczywiście zdarza się, że osoby badane płaczą, ale staramy się temu zapobiegać w różne sposoby. Natomiast też na pewno kolorystyka. W sensie do nas jak się wchodzi, to jest po prostu bardzo kolorowo i mamy mnóstwo zabawek przygotowanych dla dzieci i w pogotowiu zawsze bańki mydlane, ponieważ jest to takie rozwiązanie, które łagodzi większość naszych problemów, więc myślę, że w większości labów nie ma się takiego wyposażenia jak u nas. A tak, to nie różni nas za wiele pod takim względem urządzeń czy metod pomiaru. Po prostu robimy to w bardziej dostosowany do dzieci sposób, może trochę bardziej poprzez właśnie zabawę, niż tłumaczenie naszym osobom badanym, co mają robić, bo nie będą robić to, czego my chcemy na pewno.
Powiedzmy coś więcej, jak wygląda praca z takimi małymi respondentami? Czego możemy od nich oczekiwać, a czego absolutnie nie?
Zaczynamy ogólnie od takiego, że nie oczekujemy niczego. To znaczy, cokolwiek my byśmy chcieli, na pewno dziecko będzie miało zupełnie inną wizję tego, jak ono to sobie wyobraża. Szczególnie w tym okresie takim 8-9 miesięcy, kiedy uczy się wstawać, później kiedy uczy się chodzić, to stanowczo nie chce robić tego, co my byśmy mu przewidywali. Natomiast staramy się przygotowywać tak nasze procedury badawcze, żeby były bardzo krótkie. To znaczy, żeby ich uwaga wytrzymywała mniej więcej takie 5 minut, kiedy potrzebujemy, żeby dziecko siedziało i żeby też czuło się z nami bezpiecznie i swobodnie. Więc zaufanie między mną i mamą i mną i dzieckiem jest takim kluczowym momentem.
Powiedzmy trochę o narzędziach, bo wspomniałaś, że są bańki mydlane, ale pewnie nie jest to najważniejsze narzędzie badania. Wiemy już, że jest potrzebna mama albo tata, ale co jeszcze? Co do waszej pracy się przydaje?
No więc mamy różnego rodzaju czujniki i pomiary, to znaczy nasze laby są wyposażone przede wszystkim w kamery, bo chcemy wiedzieć, co dzieci mówią, jak mówią, do kogo mówią i jak rodzice mówią, ale niekoniecznie dokładnie co mówią, ale właśnie w jakich odstępach czasu do siebie się zwracają. Mamy również czujniki ruchu, to znaczy wyposażamy i dziecko, i często rodzice w opaski na rączki, na nóżki, na tors, po to, żeby zobaczyć, jak dzieci zaczynają używać osobno poszczególnych efektorów, bo my nazywamy ręce, nogi efektorami, i jak to wychodzi w synchronizacji z rodzicem. Ale też mamy takie standardowe metody pomiaru mózgu, to znaczy wykorzystujemy EEG, czyli takie narzędzie, którym monitorujemy zmiany potencjałów elektrycznych na głowie malucha. I też eye tracker, czyli takie urządzenie, dzięki którym śledzimy ruchy oczu dziecka i wiemy, na co patrzy i co go w danym momencie interesuje. I dzięki takiemu zestawowi narzędzi jesteśmy w stanie mniej więcej, bo nigdy nie powiemy w 100%, powiedzieć, co jest dla dziecka ważne i w interakcji czego z czym się rozwija.
Co badamy? Mówiłaś o tym, że badamy te interakcje między rodzicem a dzieckiem, te odstępy czasu. Co jeszcze?
Na przykład w badaniu eye trackerowym obecnie sprawdzamy, czy dzieci w dwóch okresach czasowych, bo to jest bardzo ważne, żeby tutaj powiedzieć, że między takim 6., 8., 9. miesiącem życia dochodzi do ogromnej reorganizacji mózgowia. To znaczy dzieci w tym czasie tracą pewne połączenia nerwowe po to, żeby specjalizować się w konkretnych zadaniach, które stają przed nimi na świecie. To znaczy po to, żeby móc poprawnie funkcjonować w otoczeniu, potrzebują stracić pewne połączenia. I ten okres nazywamy okresem sensytywnym. Dlatego badamy dzieci przed tym okresem i po to, żeby zobaczyć, jakie różnice się zadziewają u dzieci właśnie wtedy, kiedy są na takim wrażliwym poziomie. No i dzięki eye trackerowi na przykład nasze badania pokazały, że dzieci przed 9 miesiącem, czyli w takim 6 miesiącu życia, patrzą ogólnie na oczy, kiedy patrzą na mówiącą twarz. Natomiast później, po tym okresie sensytywnym, usta stają się dla nich ważne. To jest bardzo ważna dla nas informacja, bo to znaczy, że to, że patrzą na nasze usta, daje im informację o tym, w jaki sposób one mają produkować mowę, bo to jest właśnie ten czas, kiedy same zaczynają tworzyć pierwsze sylaby. Teraz chcemy też zobaczyć, czy to patrzenie na usta w tym 9 miesiącu jest takie typowo związane z mową, to znaczy, czy one patrzą tylko i wyłącznie na te usta, kiedy te nasze usta mówią konkretne słowa czy sylaby, czy to jest po prostu jakaś trajektoria, która pokazuje, że patrzą się na to, co się rusza, bo u dorosłych osób to patrzenie na usta tak naprawdę spada. My się patrzymy głównie na oczy rozmówcy i to stąd mamy większość informacji o naszym rozmówcy, to znaczy, czy jest zaangażowany emocjonalnie, jakie przeżywa emocje i co do nas mówi. Natomiast dzieci potrzebują informacji również z innych części naszego ciała.
Mówi nauka.
Magdalena Szmytkę cały czas w naszym studiu. Rozmawiamy o niemowlakach, rozmawiamy o tym, jak badać niemowlaki, ale także jak zanalizować te wszystkie zebrane dane.
Mówi nauka.
Zastanawiam się nad analizą, bo wiemy też, że dzieci różnie się rozwijają i staramy się, zwłaszcza jeżeli mamy dwoje dzieci w domu, to nie porównywać ich rozwoju, czy nie porównywać koleżanki dziecka do swojego, bo już zaczęło siadać, bo już zaczęło mówić. Więc jak to w waszych badaniach udaje się wyśrodkować?
Więc tak, rzeczywiście, raczej podchodzimy dosyć delikatnie do różnic indywidualnych i nie porównujemy dzieci między sobą, natomiast porównujemy grupy dzieci, tak? Czyli nas interesują wyniki dla całych grup, które badamy. Więc na przykład bierzemy sobie całość naszej próbki osób badanych i to je analizujemy. Natomiast prawdą jest rzeczywiście, że część naszych dzieci na przykład nie osiąga danego kamienia milowego. To znaczy nie wszystkie dzieci siadają albo nie wszystkie dzieci raczkują. I to jest dla nas w porządku. My obecnie przetłumaczyłyśmy jeden z kwestionariuszy motorycznych właśnie po to, żeby móc monitorować to, jakie umiejętności dziecko ma już w danym momencie, po to, żeby też sprawdzać, czy jest wszystko, aby na pewno w danej normie rozwojowej. I nie mówimy, że musi osiągnąć daną umiejętność, natomiast czy cały zespół tych umiejętności, które posiada, jest adekwatny do wieku, jaki ma. Więc rzeczywiście ta część motoryczna obecnie jest dla nas bardzo ważna, więc monitorujemy to i monitorujemy to na kilka sposobów. To znaczy mamy właśnie kwestionariusz, ale też mamy taką skalę rozwojową, którą robimy za każdym razem, kiedy dziecko do nas przychodzi, która ma nam pokazać właśnie, co dziecko już potrafi, a co jeszcze przed nim.
Oprócz tego macie zebrany ten materiał z kamer, z czujników. Jak to zanalizować? Ta przyjemna część?
To jest ta najbardziej wymagająca część i też takie wyzwanie przed nami, bo na przykład z czujników ruchu mamy dosyć gęsty pomiar w czasie zabawy rodzica z dzieckiem, tak naprawdę 5 punktach czasowych. To znaczy dzieci do nas przychodziły w wieku 4, 6, 8 i 12 miesięcy i później w wieku 24 miesięcy, bo chcemy zobaczyć, jak to wszystko się zmieniło w przedziale czasowym. I rzeczywiście, jak sobie pomyślimy o tych wszystkich wymiarach, no bo to są 4 efektory, tak, ręce, nóżki. To jeszcze czasem chcemy sprawdzać włącznie z tym też to, co dzieci mówiły w międzyczasie, więc to już mamy 5 wymiarów, więc jak sobie Państwo wyobrażacie, nie da się nawet wyobrazić tych 5 wymiarów tak matematycznie, więc to dopiero interpretować to. No stosujemy nowe narzędzia analizy, to znaczy jeden z naszych współpracowników zna się bardzo dobrze na analizie rekurencji, to znaczy jak dane wzorce ruchowe się powtarzają, jak dane wzorce się zaczynają synchronizować i jak na przykład dane ruchowe wyłaniać. To znaczy na początku, jak mamy dziecko, to ono, żeby wyłonić z siebie dane słowo, tak naprawdę rusza całym ciałem. Musi synchronizować całe ciało i dopiero wypluć z siebie dany dźwięk, my to nazywamy protofonem. Natomiast z czasem uczy się, że nie potrzebuje całego ciała, żeby ruszać tylko aparatem mowy. Tak samo do sięgania, tak? Kiedy potrzebuję wziąć piłeczkę z naszego stolika, nie potrzebuję w tym samym czasie uruchamiać nóżki i rączki drugiej, bo wystarczy mu ta jedna ręka. Więc obserwujemy, jak zachowują się inne kończyny w czasie, kiedy wykorzystywana jest głównie jedna do osiągnięcia celu. I to jest naszym głównym pytaniem badawczym, jak to się dzieje, że dzieci zaczynają się uczyć tego, że można kontrolować jedną kończynę.
Czego się rodzice mogą więcej dowiedzieć niż na zwykłej wizycie pediatrycznej czy psychologicznej właśnie u was? Z jaką wiedzą mogą też wyjść o własnych dzieciach?
Rodzic przede wszystkim może się dowiedzieć, jak wygląda interakcja jego dziecka w totalnie nowym otoczeniu z obcymi ludźmi i jak to dziecko funkcjonuje w takim otoczeniu, szczególnie po okresie pandemii, gdzie część badań na początku była w ogóle przeprowadzana tylko i wyłącznie w maseczkach i rękawiczkach. I rodzice też mogą zobaczyć, jak dziecko sobie radzi na skalach rozwojowych, ale też w tym zadaniu, gdzie przychodzą do nas kilkukrotnie, mogą zobaczyć, jak dziecko się zmienia dokładnie w tych samych zabawach i co się zmienia, kiedy prosimy ich o wykonanie na przykład zadania, w którym wspólnie prosimy ich o grzechotanie grzechotkami w jakimś tam rytmie, który sobie ustalają. Jak dzieci zaczynają po prostu wchodzić z nimi w te interakcje. W takich normalnych warunkach w domu po prostu tego by nie zauważyli, tak? No bo rozwój zachodzi z dnia na dzień. Natomiast kiedy jest ta przerwa 2-3-miesięczna i do nas wracają, to się okazuje, że jest taki efekt wow, że rzeczywiście nie myślimy o tym, ile to dziecko się nauczyło przez ten krótki okres czasu, no bo dla nas 3 miesiące tak naprawdę to jest nic, a dla dziecka to jest totalny przełom i też często reorganizacja całego mózgu.
Magdalena Szmytko opowiadała o swojej pracy w Baby Lab, w pracy pełnej baniek, uśmiechów, a przede wszystkim małych rączek. Dziękuję bardzo.
Ja też bardzo dziękuję.
Mówi Nauka.
Ostatnia część Mówi Nauka poświęcona będzie nastolatkom, a ten temat zgłębił nasz reporter Adrian Wojtasik.
Mówi Nauka.
Polskie dzieci, polskie nastolatki zmagają się z najniższą samooceną wśród wszystkich młodych ludzi na terenie Unii Europejskiej. Co na to ma wpływ? O tym powie Łukasz Wojtasik, koordynator projektu Dziecko w sieci Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Spotykamy się również w związku z raportem, który został niedawno opublikowany pod tytułem Wpływ korzystania z social mediów na postrzeganie swojego ciała przez nastolatki, nastolatków. No właśnie, te media społecznościowe są jedną z przyczyn tej zaniżonej samooceny wśród polskich dzieci, wśród polskich nastolatków, prawda?
Tak, no internet można postrzegać tutaj na dwa sposoby. Z jednej strony młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie, jak mają jakieś niskie nastroje, czy takie wyzwania i sobie nie radzą jakoś z rzeczywistością, to uciekają do internetu, ale z drugiej strony ten internet i treści przede wszystkim internetowe mogą mieć wpływ na to, jak się czujemy w ogóle, ale też jak się czujemy ze sobą. I tego dotyczyły te badania. Pytaliśmy nastolatków, jak się czują ze swoim ciałem i próbowaliśmy się dowiedzieć i dowiedzieliśmy się, jaki wpływ ma na to internet, a przede wszystkim media społecznościowe i okazało się, że faktycznie ma i to istotne, to znaczy bardzo często korzystając z mediów społecznościowych porównujemy się z innymi osobami, często z takimi nierealistycznymi czy nierealistycznymi wzorcami urody. No i to powoduje między innymi presję na to, żeby poprawić swój wygląd. W tych badaniach to co czwarta osoba deklarowała częściej zdecydowanie nastolatki, znaczy dziewczyny niż chłopcy, bo to jest co trzecia dziewczyna, ale w każdym razie to pokazuje taką wyraźną wpływ. Okazuje się, że dla wielu z nas, ale też przede wszystkim dla nastolatków właśnie, te obrazy w sieci są takim ważnym punktem odniesienia. Co trzeci nastolatek mówi, że chciałby wyglądać jak osoba, którą śledzi, czy której profil śledzi w internecie.
No właśnie, bo te posty są bardzo często sztucznie wykreowane, nawet poprzez sztuczną inteligencję, że tak się wyrażę, dlatego że influencerzy, instagramerzy korzystają ją z różnego rodzaju filtrów, a później no właśnie nastolatki próbują dostosować się do tego i założyć taki filtr w rzeczywistości. A ta rzeczywistość jest zupełnie odmienna i odbiega od tego, co widzą na ekranie swojego telefonu.
Tak, to jest bardzo ciekawe faktycznie, to też pokazują te badania, że z jednej strony chcielibyśmy wyglądać, czy no, przede wszystkim nastolatkowie chcieliby wyglądać tak jak inne osoby, później próbują jakby faktycznie tak wyglądać, stosując różnego rodzaju zabiegi, między innymi właśnie filtry, te wszystkie facetuny, które są coraz bardziej faktycznie takie skuteczne i zaawansowane technologicznie, a później to też pokazują te badania, że 43% dziewcząt na przykład chciałoby wyglądać na co dzień tak, jak wygląda na zdjęciach, na swoich zdjęciach publikowanych w internecie. Tak więc trochę mam takie błędne koło i dobrze jest jakby mieć tego świadomość, ale okazuje się, to już nie wynika z tych badań, ale też z innych badań na ten temat, że sama świadomość nie wystarczy, bo okazuje się, że nawet jeżeli wiemy, jeżeli mamy do tego jakiś krytyczny ogląd, to tych wzorców urody, tak duża ekspozycja na te wzorce, to, że oglądamy tych zdjęć, tych filmów setki, tysiące dziennie, i tak powoduje, że nasz mózg przyswaja jakiś, czy definiuje jakiś określony wzorzec urody jako ten właściwy. Tak więc nie tylko świadomość, ale też umiar w korzystaniu z sieci i na pewno taki dobór różnorodnych treści na newsfeedzie jest bardzo ważny.
Mówimy tutaj o nastolatkach od około 13 roku życia, ale ten problem dotyka również młodszych dzieci, które coraz częściej do swojej ręki dostają telefon.
To prawda, że coraz młodsze dzieci korzystają z telefonów, ale też coraz młodsze dzieci korzystają z serwisów społecznościowych, bo ten problem głównie dotyczy serwisów społecznościowych. One są przeznaczone dla osób regulaminowo, dla osób od 13 roku życia, ale korzystają z nich już dzieci w drugiej, trzeciej klasie szkoły podstawowej. Tam również obserwują te wzorce urody i to jest nawet większy może problem, bo młodsze dzieci mają mniejszą umiejętność takiego krytycznego oglądania treści w internecie, a również podlegają już tym mechanizmom, że ten fame, ta popularność, serduszka, zasięgi i tak dalej są ważne. Chcą to osiągnąć i osiągają to, próbują osiągnąć to poprzez prezentowanie się w sieci.
Jak myślisz, z czego wynika fakt, że ta sytuacja w Polsce jest szczególnie zła?
Również Polska jest na jednym z ostatnich miejsc, jeżeli nie ostatnim, jeżeli chodzi o pomoc psychiatryczną, w ogóle taką ofertę zajęcia się tym problemem. Czyli młodzi ludzie, krótko mówiąc, często zostają sami z tymi problemami i wtedy te problemy narastają. Drugą taką ważną kwestią jest na pewno edukacja, taka edukacja medialna, ale też szerzej edukacja seksualna, tak? No bo warto rozmawiać o tych wzorcach urody, warto rozmawiać, dlaczego one są fałszywe, dlaczego są nieprawdziwe, ale też promować takie pozytywne zastosowania sieci i pozytywne sposoby prezentowania się w sieci, zdobywania popularności w sieci, realizowania się w sieci.
Z pewnością warto rozmawiać, z pewnością warto obalać różnego rodzaju stereotypy, mity dotyczące wyglądu i pokazywać rzeczywistość, tak, a nie tylko wykreowany wizerunek, który ktoś chce udostępnić w mediach społecznościowych. O tym mówił nam Łukasz Wojtasik, koordynator projektu Dziecko w sieci z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Jeszcze raz dziękuję za tą rozmowę.
Mówi Nauka.
Babylab, tam zapraszamy wszystkich rodziców, którzy chcieliby wziąć udział w projektach ze swoimi niemowlakami, bo dzisiaj udało się nam trochę rzucić uchem na to, co w mózgach niemowlaków, ale także nastolatków, którzy z social mediami mają do czynienia. To już tyle na dzisiaj. Kolejny odcinek Mówi Nauka już za tydzień. Zuza Łapińska, do usłyszenia.
Projekt Mówi Nauka realizowany przez Fundację na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa Dziennikarskiego w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.